Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: Polska, Europa, świat, walka cywilizacji. Gościem naszego spotkania jest pan poseł Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2018. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Panie pośle, przed nami wybory do Europarlamentu. Wybory cieszące się najniższą frekwencją w Polsce, ale jakże istotne i ważne. I myślę, że od tego warto rozpocząć naszą rozmowę, zanim podejmiemy te różnego rodzaju mechanizmy, które toczą się na forum międzynarodowym, a które de facto w sposób bezpośredni dotykają Polski.
Tak, to są bardzo ważne wybory. Zgoda, że w Polsce cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem niż wybory prezydenckie, parlamentarne, a nawet samorządowe. Oczywiście można powiedzieć, że tak jest w całej Europie, bo w innych krajach też te wybory mają najgorszą frekwencję, ale jednak wyższą niż w Polsce. Polska jest jednym z trzech krajów w Unii Europejskiej obok Litwy i Słowacji o najmniejszej frekwencji. Warto to zmienić z dwóch powodów. Po pierwsze, czy to się komuś podoba, czy nie, jednak już około 3/4 polskiego ustawodawstwa powstaje w Brukseli i Strasburgu. One potem są te regulacje implementowane, wdrażane przez polski Sejm. Często są to sprawy techniczne, czysto gospodarcze, ale jest to faktem. W związku z tym warto mieć wpływ także na wybór ludzi, którzy decydują o kształcie de facto polskiego pośrednio ustawodawstwa. Po drugie, co jest rzeczą bardzo istotną z względów finansowych, mianowicie ten nowy Parlament Europejski będzie przyjmował budżet na kolejnych 7 lat. I tu trzeba powiedzieć bardzo jasno Polakom, szczerze i otwarcie, patrząc im w oczy, że ten nowy Parlament Europejski będzie decydował o budżecie, który po raz ostatni będzie dla Polski na plusie. To znaczy, że jeszcze w latach 2021-2027 Polska będzie więcej otrzymywać z Unii Europejskiej na projekty różnego rodzaju, niż dawać tam w formie składki członkowskiej. Ale w tej nowej 7-letniej perspektywie finansowej, czyli 2028-2034, Polska może nie od razu, nie w pierwszym roku czy w drugim, ale stanie się płatnikiem netto, czyli więcej, nasza składka członkowska więcej wyniesie niż to, co z Unii Europejskiej otrzymamy. To jest bardzo ważne, ponieważ Polska dołączy za te około 10 lat, może trochę więcej, do takich krajów jak Niemcy, Holandia, Szwecja, Austria, Francja, które więcej dają do kasy w Brukseli niż biorą. Oczywiście można powiedzieć, że bardzo często to niemieckie czy francuskie firmy wygrywają przetargi w Polsce czy innych krajach, przetargi na projekty unijne, więc to też trochę im jednak to wraca. Ale mówię tutaj o tych generalnych sumach. Tym bardziej warto pójść głosować w Dzień Matki 26 maja w barach europejskich, żeby mieć wpływ, kto w tym Europarlamencie będzie Polskę reprezentował i kto będzie walczył lub nie o budżet. Mówię lub nie, ponieważ jest dla mnie, jako dla Polaka, bardzo przykrą sytuacją, że w tej chwili Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt tego budżetu 7-letniego. W składzie tej komisji jest pani komisarz Bieńkowska, wicepremier rządu PO-PSL, i ten budżet jest dla Polski fatalny. Nie tylko dla Polski, także dla naszych sąsiadów z tego regionu Europy. I pani komisarz Bieńkowska do tego rękę przyłożyła, nie zaprotestowała, nie złożyła żadnego zdania odrębnego, żadnego wotum separatum. Popierała ten budżet publicznie, a jest to budżet, podkreślam jeszcze raz, dla naszej ojczyzny, dramatycznie zły. Oczywiście teraz zaczną się negocjacje. One potrwają pewnie z półtora roku, zakończą się jesienią roku przyszłego. I jestem przekonany, że polski rząd dużo zmieni i wynegocjuje lepszy budżet. Tylko szkoda, że reprezentanci naszego kraju, jak pani Bieńkowska, przyłożyli rękę i ponoszą odpowiedzialność za ten naprawdę fatalny budżet dla Polski.
Kwestia budżetu to jedna sprawa, panie pośle, ale ostatni czas stał się swoistego rodzaju takim papierkiem lakmusowym, pokazującym realizację przez opozycję tego scenariusza ulica i zagranica. I de facto przez ostatnie lata mieliśmy cały czas do czynienia z ogromnymi, powiem kolokwialnie, połajankami Polski na forum Europy, forum Parlamentu Europejskiego, za przyczyną także reprezentantów chociażby Platformy Obywatelskiej, PSL-u, czy też innych ugrupowań, które de facto szkodziły Polsce na arenie międzynarodowej.
Tak, to prawda. Tu nie chodzi tylko o wypowiedzi werbalne i opluwanie własnego kraju. Nie tylko zresztą w Europarlamencie, także w mediach zachodnioeuropejskich, do których niektórzy nadgorliwi reprezentanci, zwłaszcza Platformy, biegali i na Polskę się skarżyli, na własny kraj. Ale tutaj chodzi także na przykład o uruchomienie procesu sankcji wobec Polski. To nastąpiło w listopadzie 2017 roku. No tam europosłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za czymś takim. Nie było tego nigdy w historii Europarlamentu. Ja sam jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prowadziłem obrady i bywało, że posłowie niemieccy, a zwłaszcza powiedzmy z Europy Południowej, francuscy ścierali się z Francuzami, Hiszpanie z Hiszpanami, ale w takiej sytuacji, żeby przedstawiciele jakiegoś kraju wystąpili, zagłosowali za uruchomieniem sankcji, no czegoś takiego nie było. Ja tu podam taki bardzo charakterystyczny przykład, bo oczywiście my się jako Polacy skupiamy i słusznie ordo caritatis, pożytek miłosierdzia, na naszej ojczyźnie, ale też trzeba przyznać, że inne kraje naszego regionu były atakowane. Były debaty na temat Węgier, Rumunii, Słowacji, Czech. Ostatnio była o Czechach i proszę sobie wyobrazić, że posłowie czescy z opozycji nie atakowali premiera Andreja Babisza, chociaż go naprawdę nie znoszą. Uznali, że sprawy wewnątrz czeskie, te porachunki czesko-czeskie oni załatwią w Pradze, załatwią nad Wełtawą, a nie w Brukseli, nie w Strasburgu. To jest taki przykład, że no, można być opozycją, która nawet jest twardą opozycją, ale jednak nie wynosi pewnych spraw na forum międzynarodowym.
Panie pośle, no właśnie, polski rząd czasami, wydaje mi się, ulegał tym naciskom idącym z Brukseli. Wycofywaliśmy się, zmienialiśmy nasze polskie prawodawstwo. Myślę chociażby o reformie wymiaru sprawiedliwości. Czy może na zbyt dalekie ustępstwa poszliśmy, że ten proces w dalszym ciągu grożenia Polsce palcem ma miejsce?
A ja bym powiedział w ten sposób, że już od lat podobną sytuację co Polska, jeszcze wcześniej mają Węgry. Jest taka metoda, którą przyjął premier węgierskiego rządu już po raz czwarty, a trzeci raz z rzędu Viktor Orban, która polega na tym, że przedstawia się pewne regulacje dotyczące spraw wewnętrznych nad Dunajem, takie bardzo daleko idące i tak z takim założeniem, że Unia Europejska będzie protestować, będzie tam domagać się zmian i taktycznie później premier Orban na pewne ustępstwa pójdzie i tak swoje ugra. I tak, bo gdy chodzi o ustawę medialną, szereg innych regulacji, które no, wzmocniły ten narodowy charakter Węgier. Czy taką taktykę zastosował polski rząd, czy tak to było pomyślane, no, trudno mi na temat się wypowiadać. Natomiast liczy się efekt. Myślę też, że ważny jest też czasokres. To znaczy, jesteśmy przed wyborami europejskimi, o czym mówiliśmy. I myślę, że po tych wyborach jednak Unia będzie, ja mówię, że całkiem inna, ale jednak będzie trochę inna. I Polska przestanie być taką tarczą strzelniczą dla naszych bliższych, dalszych zachodnich sąsiadów, którzy z różnych powodów, także gdy chodzi na przykład o konkurencję ekonomiczną, bo Polska ma imponujący wzrost PKB na głowę mieszkańca. Piąty kwartał rzędu jesteśmy liderem w Unii Europejskiej. Mamy wzrost 2,5 razy wyższy niż średnia unijna, blisko 3 razy wyższy niż Niemcy. I oni to widzą. Znaczy, nasi zachodni sąsiedzi, bliżsi, dalsi, podkreślam, to nie chodzi tylko o Niemcy, widzą, że Polska rośnie gospodarczo. W związku z tym no, może warto z powodów konkurencyjnych tą Polskę trochę tak do tego kąta wepchnąć, żeby się zajęła właśnie obroną przed atakami różnych środowisk politycznych liberalnych czy lewicowych zachodnioeuropejskich, a nie skupiała się na właśnie zapewnieniu wzrostu gospodarczego.
Kiedy mowa o ekonomii, co z walutą euro? Prezes Jarosław Kaczyński zaproponował podpisanie deklaracji o nieprzystępowaniu Polski do strefy euro na tym etapie gospodarczym, na którym obecnie się znajdujemy.
Racjonalny pomysł. To nie jest ten moment. A zresztą oczywiście jest taki argument, że przecież Polska, podpisując traktat akcesyjny w 2003 roku, zobowiązała się do tego, żeby wspólną walutę euro wprowadzić. To prawda, tylko tam nie ma nigdzie daty. Więc jak mnie pytają na spotkaniach, panie pośle, to kiedy, to ja mówię, no być może w roku 2250. To nie jest powiedziane, że to musi być za 5 lat, czy za 10, czy za 15. Ja akurat, nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem waluty euro z dwóch powodów. Po pierwsze, względów czysto ekonomicznych, ponieważ własna waluta narodowa, ona zapewnia takie pewne resory, nazwijmy to tak trochę metaforycznie, w sytuacjach kryzysu, pewnych napięć, mając własną walutę narodową, łatwiej się bronić przed tymi kryzysami. To jest jak samochód, który łatwiej wychodzi z poślizgu, mając doświadczonego kierowcę. Własna waluta narodowa to jest właśnie ten doświadczony kierowca za kierownicą. Ale poza względami ekonomicznymi i takimi, że mamy doświadczenia krajów, które strefę euro otworzyły, że poza Niemcami i Holandią w dużym stopniu, to są tacy jedyni beneficjenci strefy euro, inne kraje do tego dopłaciły. Francja, o czym się mało mówi, ponad 4 miliony euro straty z tego powodu. Włochy 3 miliony 600 miliardów euro straty w ciągu tych 20 lat. Zwracam uwagę na kryzysy w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, na Cyprze. We Włoszech ten kryzys bankowy tam cały czas funkcjonuje. Dlatego właśnie Włosi wybrali dwie eurosceptyczne partie, jedną prawicową, drugą lewicową do rządu, ponieważ już mieli dosyć tego nacisku ze strony Unii Europejskiej. To pokazuje, że strefa euro to jest fajna rzecz, ale tylko dla tych najbogatszych. Polska jest póki co jednym z siedmiu wciąż jeszcze najmniej zamożnych krajów Unii Europejskiej. Oczywiście za tego rządu myśmy wyprzedzili Węgry, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca. Myśmy wyprzedzili również Grecję, pierwszy kraj EWG, pierwszy kraj piętnastki, właśnie gdy chodzi o ten dochód PKB na głowę mieszkańca per capita. Natomiast no, jeszcze jesteśmy trochę za tymi krajami najbogatszymi. Dościgamy Portugalię. Owszem, możemy o tym dyskutować, ale dopiero wtedy, kiedy Polacy będą zarabiać tyle, co Niemcy, Francuzi czy Austriacy, ale jest jeszcze drugi wzgląd. I tu ja już powiem tak prywatnie, osobiście. Uważam, że własna waluta narodowa to jest element gospodarczej suwerenności i niepodległości. I uważam, że dobrze zrobili Brytyjczycy, Szwedzi i Duńczycy, którzy tej waluty własnej się nie wyrzekli. I to nawet jest ciekawa rzecz. Jak patrząc na wyniki gospodarcze, to, że oni mieli własną walutę, to im bardzo pomogło ten kryzys europejski, który miał miejsce 10 lat temu, przejść suchą nogą.
No właśnie, zostając przy ekonomii, panie pośle, Unia Europejska, jaka jej przyszłość? To będzie Unia Europejska rzeczywiście dwóch prędkości, gdzie dyktat będzie niemiecko-francuski, czy też rzeczywiście mamy wyzwanie do tego, aby między innymi jako kraj członkowski, jako Polska przyczynić się do zmiany tej mentalności idącej w tę stronę?
Po pierwsze, tak naprawdę, tak trochę pół żartem, pół serio mówiąc, to już mamy Europę dwóch prędkości, to znaczy nasza część Europy, Polska, Rumunia, inne kraje bardzo się dynamicznie rozwijają, a kraje strefy euro się rozwijają dużo, dużo wolniej. Więc można powiedzieć, już jest Europa dwóch prędkości, tylko może w innym rozumieniu niż to, co nam się usiłuje narzucić. Natomiast to jest tak, że odejście Wielkiej Brytanii, jeżeli nastąpi, bo nie jest to powiedziane na szczęście, tutaj ojciec ma rację, może zachwiać taką delikatną równowagą, był taki balance of power, używając tego określenia, że Wielka Brytania, ten kraj, który patrzył na Unię Europejską bardziej jak my, Europa ojczyzn, Europa narodów, a nie, prawda, zagarnianie dosyć takie żarłoczne tych kompetencji do Brukseli, które de facto oznaczało przekazywanie politycznej siły tym dwóm największym państwom, ten duopol niemiecko-francuski. W moim przekonaniu, jeżeli Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, to trudniej będzie Paryżowi i Berlinowi narzucać innym krajom swoją przewagę, co zresztą w tej chwili bardzo wyraźnie widać. No, ostatnio szczyt Unia-Chiny, który był poprzedzony spotkaniem prezydentów Francji i kanclerz Niemiec oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej z prezydentem Chin. A więc można powiedzieć, takie biuro polityczne, że tak to określę, uzgadnia pewne warunki, pewne decyzje, regulacje i potem dopiero cała Unia Europejska to przyjmuje. To jest zły model, zły kierunek. My powinniśmy pójść w kierunku tym, który kiedyś gwarantował sukces EWG, a potem jeszcze w pierwszych latach Unii Europejskiej, kiedy każde państwo, także mniej zamożne, także państwo mniejsze, miało poczucie partycypacji, realnego współuczestnictwa w decyzjach, które są podejmowane w Brukseli.
Kolejna sprawa bardzo ważna, jeżeli doszłoby do Brexitu, no jeszcze nie wiadomo, jakie scenariusze będą i w którą stronę cała sytuacja się rozwinie, to jednak od strony ekonomicznej odchodzi jeden z największych płatników netto do budżetu Unii Europejskiej, więc powrócę do tego zagadnienia, które pan poseł na samym początku podjął w swojej refleksji, mianowicie zatem, jaki będzie ten budżet Unii Europejskiej?
Brexit nie jest pewny. Myślę, że z każdym miesiącem lekko rośnie nadzieja, że go nie będzie. co dla Polski byłoby dobre, już mówię o względach takich geopolitycznych, wspólne widzenie przyszłości Europy. Tutaj dodam, że podobnie jak Polska, Wielka Brytania dosyć realistycznie patrzy na Rosję z takim dystansem. Włochy, Niemcy, Francja, obojętnie kto tymi krajami rządzi, dużo bardziej są otwarte na argumenty, pseudoargumenty Moskwy. Jest jeszcze inny powód ważny, mianowicie jednak mamy dodatni bilans handlowy z Wielką Brytanią. Setki polskich firm zarabiają dobre pieniądze eksportując tam. Brexit mógłby to pokrzyżować. Ale jeżeli stanie się tak, że Wielka Brytania odejdzie, no to wówczas rzeczywiście ten budżet będzie mniejszy. No i teraz pytanie o to, jak walczyć, żeby on dla Polski był jednak jak największy. Otóż my powinniśmy zawierać, co się dzieje. Sojusze zadaniowe, celowe. Czasem mnie pytają, kto poza Węgrami będzie sojusznikiem Polski. Czy jest? Ja wtedy odpowiadam, że my powinniśmy nie mieć ani stałych przyjaciół, ani stałych wrogów, tylko mieć stałe interesy. I konkretnie nas dzieli ocean, przepaść z Francją, gdy chodzi o wizję przyszłości Europy. Ale gdy chodzi o rolnictwo, tak, myśmy zawali sojusz w tej chwili z Francją, żeby wspólnie razem z krajami Europy Południowej walczyć o jak największą część budżetu na CAP, czyli na wspólną politykę rolną. Bo to dla Polski i dla innych krajów rolniczych, a Francja jeszcze takim krajem, na przykład na tle Niemiec, gdzie tylko 3% ludzi zawodowo-czynnej, ludności zawodowo-czynnej pracuje w rolnictwie, takim krajem jest. W związku z tym z Francją, krajem Europy Południowej, gdy chodzi o rolnictwo, sojusz. Z krajami, na przykład takimi krajami jak Hiszpania i Portugalia, sojusz, gdy chodzi o pracowników delegowanych, firmy transportowe, bardzo ważne. Polski rząd ten sojusz z nimi zawarł. Ale gdy chodzi o fundusze spójności, tutaj znowu mamy inne interesy niż Madryt czy Lizbona. Tutaj trzeba szukać sojuszników przede wszystkim w naszym regionie Europy.
Solidarność europejska to także zagadnienie bardzo ważne. Bardzo często w wielu wypowiedziach posłów do Europarlamentu to zagadnienie jest podejmowane, ale chociażby inwestycja Nord Stream 2 pokazuje nam bardzo jasno, że tej solidarności europejskiej pomiędzy krajami członkowskimi, panie pośle, bardzo często brakuje.
To prawda, to jest taki zwrot retoryczny, solidarność europejska, którego często używają Niemcy, Francuzi, różne inne kraje, gdy chcą się podzielić imigrantami, no głównie imigrantami spoza Europy, głównie muzułmańskimi. I wtedy mówią o solidarności europejskiej. Natomiast gdy dochodzi na przykład do Nord Streamu, a to nie jest tylko kwestia inwestycji niemiecko-rosyjskiej, bo tam na tym korzystają firmy holenderskie, firmy włoskie czy brytyjskie. To nie jest tylko kwestia Berlina. No to w tym momencie już solidarność europejska nie obowiązuje. I takich przykładów można podać więcej. To jest takie bardzo selektywne podejście do tego pojęcia. To jest przykład takiej swoistej hipokryzji, która w Unii Europejskiej no, jednak odgrywa dużą rolę. Takich coś, co się nazywa w języku polityki double standards, podwójnych standardów, że tak powiem, jak te zwierzęta w folwarku zwierzęcym George'a Orwella są zwierzęta równe i równiejsze. I tak samo w Unii Europejskiej mam wrażenie, że w pewnych sprawach są niektóre kraje równe, a są inne równiejsze.
W tym względzie Polska zrobiła duży także krok, myślę o bezpieczeństwie energetycznym, chociażby rozwijający się gazoport w Świnoujściu.
To prawda. To, że my w tej chwili mamy bardzo dobre i efektywne relacje z USA, także w tym obszarze, to, że za prezydenta Trumpa i po decyzji o Brexicie Polska stała się tym sojusznikiem numer jeden USA w Unii Europejskiej, nie tylko w naszym regionie. To się przełożyło na dywersyfikację energetyczną, to się przełożyło na sprowadzanie LNG z gazu z USA. To również oznacza amerykańską presję, grożenie sankcjami przez Waszyngton niemieckim czy rosyjskim firmom zagrożonym Nord Stream 2. Ja w ogóle uważam, że mamy w tej chwili może nie 5, ale 55 minut koniunktury, gdy chodzi o politykę zagraniczną i trzeba maksymalnie tą koniunkturę wykorzystać.
Tuż przed wyborami do Europarlamentu wysłuchamy orzeczenia TSUE odnośnie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zbieżność tych dat, że to tuż przed wyborami do Europarlamentu po raz kolejny możliwe, że Polska usłyszy zarzuty?
A takie dwa będą werdykty, a może mówiąc ściśle językiem prawniczym, opinie Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Najpierw 11 dni przed wyborami, czyli 15 maja w sprawie zarzutów Komisji Europejskiej wobec Polski, Czech i Węgier odnośnie imigracji. A rzeczywiście dwa dni przed wyborami, jak już ojciec powiedział, kwestia praworządności. Czy to jest przypadek? Szczerze mówiąc, nie wierzę w to, żeby to był przypadek. Natomiast ja myślę, że powiedzenie Polakom, narodowi dumnemu, też trochę przekornemu, niewiele więcej niż 10 dni przed wyborami, że mają przyjmować imigrantów, to jest rzecz, która raczej może podziałać odwrotnie na nas. A ponadto tutaj, o czym się w ogóle nie mówi w Polsce, nastąpi podział instytucji unijnych. Mianowicie Rada Europejska już dwukrotnie oficjalnie przyznała, że jakiś kraj nie chce brać tych imigrantów, no, podkreślam, głównie spoza Europy, głównie muzułmanów, to tego nie musi czynić. I premier Morawiecki o tym mówił już po szczytach Unii Europejskiej dwukrotnie. Takie jest stanowisko Rady Europejskiej. A jeżeli będzie inne stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to będzie tutaj wyraźny konflikt, napięcie między dwoma instytucjami unijnymi. Nie tylko w tej sprawie. Zwracam uwagę też na kwestię praworządności. Otóż no, Komisja Europejska uruchomiła całą procedurę, wiadomo, ale na przykład Europejski Trybunał Obrachunkowy, w którym bardzo dzielnie spisuje się nasz przedstawiciel, pan sędzia, europoseł, prezes NIK-u, kiedyś Janusz Wojciechowski, Europejski Trybunał Obrachunkowy, też siedzibą w Luksemburgu, jednoznacznie uznał, że nie ma podstaw formalno-prawnych do tego, żeby Komisja Europejska kazała poszczególnym krajom członkowskim poprawiać coś w obszarze praworządności i uzależniać od tych wysiłków kwestie dawania im pieniędzy, kwestie budżetowe. Więc widać, że tutaj rośnie też różnice zdań, napięcia między instytucjami Unii Europejskiej. Warto o tym wiedzieć, ponieważ to Unia nie jedno ma imię.
Panie pośle, zmieniają się zapatrywania na przyszłość Unii Europejskiej w poszczególnych krajach członkowskich. Zatrzymajmy się na chwilę przy Włoszech. Już wspomnieliśmy ten przykład przemodelowania sceny politycznej Włoch, które w tym momencie tym wielu pomysłom, które płyną z Brukseli, po prostu mówią nie. W temacie chociażby napływu nielegalnych imigrantów widzimy, że ten projekt Unii Europejskiej w ogóle się nie przyjął i był na tyle karkołomny, że niektóre kraje wręcz położył na łopatki.
To prawda, to, że Włosi wybrali większość i do Camera dei Deputati, czyli Izby Niższej Parlamentu Włoskiego i do Senatu, składającą się z dwóch partii de facto eurosceptycznych. I to jedna bardziej taka na prawo, czyli partia, która kiedyś nazywała się Lega Nord, a teraz po prostu Lega, Liga, partia wicepremiera Matteo Salviniego, a drugi to Ruch Pięciu Gwiazd, który no, jest lewicowy. Czyli tak na marginesie tutaj dodam, że to jest ciekawa rzecz, bo często się w Polsce różni komentatorzy i także politycy nadający materii mówią, że no, w Europie to eurosceptycy to jest prawica. Także, ale również mamy do czynienia na przykład w Grecji z Syrizą, partią Syriza rządzącą. To jest partia wyraźnie taka eurorealistyczna, eurosceptyczna. Mamy również w Hiszpanii Podemos, który też jest raczej sceptyczny do Brukseli. Mamy w tej chwili silny ruch lewicowy, Francja Niepokorna i kandydat na prezydenta, lider tej formacji, pan Michelin, uzyskał 20% głosów niemal w wyborach prezydenckich. Oni są przeciwko Unii Europejskiej, traktowanej jako Unia Korporacji Międzynarodowych, Unia Wielkiego Kapitału, są za Europą Socjalną. A więc z innych pozycji niż prawica, która chce Europy, ojciec Europy Narodów, krytykuje Unię Europejską. To jest rzecz bardzo ciekawa. Ale właśnie taki rząd powstał w tej chwili we Włoszech i muszę powiedzieć, że to pokazuje, że jest taki bunt, taka wiosna ludu w Europie przeciwko temu establishmentowi unijnemu, establishmentowi brukselskiemu, przeciwko też takiemu zagarnianiu kompetencji państw narodowych do Brukseli.
No właśnie, super państwo Unia Europejska, czy też państwa narodowe, to jest też debata, która toczy się w poszczególnych krajach członkowskich. Polska należy do tych, które bardzo mocno twierdzi, że chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy być państwem suwerennym i chcemy reprezentować także swój naród na forum międzynarodowym.
Myślę, że nie ma alternatywy, jak to pani Margaret Thatcher, Iron Lady, żelazna dama, premier Królewskiej Mości Brytyjska, czasem powtarzała taki zwrot: there is no alternative, nie ma alternatywy. Tak, nie ma alternatywy dla Europy ojczyzn. Jeżeli Niemcy i Francja będą starały się z Unii Europejskiej uczynić taką maszynerię dla realizacji głównie interesów tych dwóch państw, to będą narastały tendencje ośrodkowe, jak na przykład we Włoszech. Kto gra na tendencjach ośrodkowych? Rosja. Więc ci, którzy mają pełne usta tej Europy, mówienia, że tutaj wartości europejskie, w praktyce politycznej ona jest ważniejsza, bo nie intencje polityczne liczą, tylko efekty. Otóż ci ludzie, którzy mówią, że tu trzeba więcej Europy w Europie, de facto są często wrogami Europy. Są wrogami Europy w tym sensie, że będą powodować nawet rozpad tej jednoczącej się Europy, na czym oczywiście będzie korzystać Federacja Rosyjska. Ja już nie wiem, czy warto już powtarzać po raz kolejny, ale przecież też ta obecna Unia Europejska jest bardzo odległa od tych chrześcijańskich korzeni. I to jednak też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Ja uważam, że ten powrót jest konieczny w dwóch obszarach. Do tego, co legło u podstaw europejskiej wspólnoty węgla i stali, EWG. Po pierwsze, gdy chodzi o system głosowania, bo wtedy był konsensus, każdy państwo, najmniejszy, nawet Luksemburg, miał prawo weta i to oczywiście wydłużało proces decyzyjny, ale w efekcie każdy kraj, każdy naród miał poczucie, że współuczestniczy w tym procesie decyzyjnym, że naprawdę ma wpływ. I to było bardzo dobre z punktu widzenia siły EWG i potem w pierwszych latach Unii Europejskiej. I do tego trzeba wrócić, bo w tej chwili chwilowa większość przegłosowuje chwilową mniejszość w Parlamencie Europejskim, gdy chodzi o politykę imigracyjną, gdy chodzi o politykę energetyczną, politykę klimatyczną. A druga kwestia to wartości chrześcijańskie, które dalej muszą być fundamentem.
No właśnie, fundament, wartości chrześcijańskie. Bardzo niepokoją nas, panie pośle, różnego rodzaju projekty ideologiczne, które także płyną z Brukseli, które de facto chcą zniszczyć zdrową, normalną komórkę społeczeństwa, jaką jest rodzina. Chcą zniszczyć kręgosłup moralny ludzi młodych. Mamy do czynienia z całym wachlarzem promocji różnego rodzaju dewiacji i to jest przecież także ogromne niebezpieczeństwo i zagrożenie.
To prawda, zgadzam się z tym. To się nasiliło w ostatnim miesiącach. Dlaczego? Dlatego, że w Parlamencie Europejskim ta większość lewicowo-liberalno-zielono-postkomunistyczna, wspierana przez część chadeków, a więc tej formacji Europejskiej Partii Ludowej, gdzie jest Platforma i PSL, ona uznała słusznie, że ten nowy Parlament Europejski będzie dużo bardziej racjonalny, zdroworozsądkowy, będzie dużo bardziej eurorealistyczny, nakierowany bardziej na Europę ojczyzn, Europę narodów. W związku z tym teraz trzeba, no tak, korzystając z tych ostatnich miesięcy, że mają tą przewagę, trzeba tak kolanem dopchnąć poszczególne regulacje czy różnego rodzaju deklaracje, które często nie mają praktycznego znaczenia, bo podkreślam, kwestia tego, jak my w Polsce będziemy definiować małżeństwo, to jest kwestia nasza. To nie jest, że Unia Europejska nam coś może w sensie formalnym narzucić, ale presję, tak, oni taką presję stwarzają przez Parlament Europejski, oni też stwarzają instrumenty natury finansowej, że różne organizacje, które w Polsce machają tymi różnymi programami LGBT, mają dofinansowanie, mają specjalne programy, dzięki temu funkcjonują, dzięki temu są ofensywne, wdzierają się w tą polską przestrzeń publiczną i przez to mogą mieć większe znaczenie. W związku z tym w sensie formalnym to my w Polsce decydujemy, jaki będzie kształt polskiego prawa odnośnie rodziny, odnośnie tego, tak zwanej kwestii gender, ale ze strony Unii Europejskiej, nie w sensie Rady Europejskiej, bo takiej możliwości nie ma, ale w sensie na przykład programów finansowanych przez Brukselę, ten nacisk jest.
Chociażby wspomnijmy konwencję przemocową. Ogromna presja także Unii Europejskiej na podpisanie tej konwencji. Próbowano nam wmówić, że to właśnie w Polsce kobieta jest najbardziej narażona chociażby na przemoc, a statystyki pokazały zupełnie coś innego.
To prawda. Skądinąd też rzecz ciekawa, że często zwracają nam uwagę, co jest oburzające, przedstawiciele krajów, gdzie kontrast między, uwaga, nawet płacami kobiet i mężczyzn jest dużo większy niż w Polsce, gdzie kobiety zajmują mniej stanowisk kierowniczych niż w Polsce. Ba, ja naprawdę z uśmiechem słucham tych pojadek prezydenta Macron, prezydenta Francji, kraju, który dał prawa wyborcze kobietom 28 lat po Polsce, po naszej ojczyźnie. Więc myślę, że byłoby dobrze, gdyby nasi francuscy, niemieccy i inni zachodnioeuropejscy sąsiedzi zajęli się przeglądem tego, co oni w tej kwestii robili i robią.
Mówimy o przyszłości Unii Europejskiej. Panie pośle, szef Rady Europy, pan Donald Tusk 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim wygłosi wykład Nadzieja i odpowiedzialność o konstytucji Europie i wolnych wyborach. Opozycja mówi, że to będzie przełomowe wystąpienie Donalda Tuska w Polsce, które jest w stanie bardzo wiele na naszej arenie politycznej zmienić.
Wszystko to być może, ja to jednak między bajki włożę, jak pisał biskup Krasicki, wielki poeta i autor wielu wspaniałych fraszek. Ja powiem w ten sposób, że to tak jak z tymi szczytami Rady Europejskiej, że słyszymy co miesiąc, co dwa miesiące, że kolejny szczyt będzie przełomowy i wyznaczy nowe kierunki dla Unii Europejskiej, a potem z dużej chmury mały deszcz. Pan Donald Tusk traci posadę w Brukseli pod koniec roku, szykuje jakieś miękkie lądowanie w Polsce. Myślę, że jego teraz wywiady dla mediów, które funkcjonują w Polsce, to jest właśnie przygotowanie tego powrotu, ale ja nie przywiązuję do tego większej wagi, bo w moim przekonaniu Donald Tusk w tej chwili jest osobą, która również przez totalną opozycję jest traktowana, przynajmniej przez część totalnej opozycji, jako kula u nogi. Szczerze mówiąc, to nie mój problem. Myślę, że pan Grzegorz Schetyna z panem Donaldem Tuskiem stoczą walkę o przywództwo. My w Prawie i Sprawiedliwości zajmujemy się myśleniem o Polsce, a nie tym, co tam się w łonie opozycji dzieje.
Czy państwo polskie na forum międzynarodowym, forum Unii Europejskiej ma jakikolwiek pożytek z szefa Rady Europy, pana Donalda Tuska i pani komisarz Bieńkowskiej?
Co do pani komisarz Bieńkowskiej, to już powiedziałem, że w kwestii kluczowej, czyli budżetu, nowego budżetu 7-letniego, no nie powiem, że zagłosowała, bo tam nie ma głosowania, ale wsparła ten fatalny dla Polski projekt. Mamy inną przedstawicielkę, panią Dorotę Hübner, byłą komisarz z ramienia SLD, rządu SLD-PSL, potem europosłankę Platformy Obywatelskiej, która jako przewodnicząca, warto o tym powiedzieć, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, zaproponowała i przeforsowała projekt podziału mandatów po Brytyjczykach, którzy mieli wyjść z Unii Europejskiej, nie wyszli, no ale podział został przegłosowany. I to jest rzecz bardzo ciekawa. Mianowicie Polska, wielki kraj, po Brexicie jeden z 5 największych krajów członkowskich Unii Europejskiej, mieliśmy otrzymać raptem jeden mandat więcej, czyli z 51 na 52. Hiszpania, kraj z nami no, absolutnie porównywalny w sensie demograficznym, niewiele większy, miał otrzymać o 5 mandatów więcej. A więc Polska miała otrzymać o jeden mandat więcej, tak jak Estonia, a Hiszpania miała otrzymać o 5 mandatów więcej, tak jak Francja. To jakby pokazuje tą lipną propagandę Platformy Obywatelskiej, która mówi, że jak tutaj dojdzie do władzy, to ona wykorzysta swoje kontakty. No, mieli swoich ludzi, mieli panią komisarz Bieńkowską i dalej mają w Komisji Europejskiej komisarza. Mieli kluczowe stanowisko pani Hübner, szefowa Komisji Spraw Konstytucyjnych. I proszę, co zrobili? Pan Donald Tusk albo jest takim przewodniczącym Rady Europejskiej na telefon i w sprawach polityki migracyjnej zawsze konsekwentnie bronił stanowiska Berlina i Paryża, a nie stanowiska Polski, albo, co nie miało precedensu, bo ja to sprawdzałem wcześniej, jest pierwszym takim wysokim urzędnikiem Unii Europejskiej, który tak atakuje własny kraj. Tego nie miało miejsca wcześniej. Ja pamiętam, kiedy był przewodniczącym Komisji Europejskiej pan Durão Barroso, był premier Portugalii, to on demonstrował, jak przyjeżdżał premier Sokratesz, premier Portugalii do Brukseli, to panowie demonstrowali, że są razem, że są jednością, że działają razem na rzecz Europy i Portugalii. Tutaj to jest absolutnie niemożliwe. I mam jeszcze jeden przykład. Kwestia europosłów, totalnej opozycji. Myśmy wystąpili z taką propozycją jako Prawa i Sprawiedliwości konferencji międzynarodowej w Parlamencie Europejskim. Zrobiliśmy to na temat odszkodowań Niemiec dla Polski w związku z II wojną światową. Proszę sobie wyobrazić, że nie przyszedł żaden z europosłów, ani PO, ani PSL, ani SLD. Ale kiedy greccy europosłowie zrobili identyczną konferencję, mają też problem z tymi odszkodowaniami od Niemiec, tam przyszli wszyscy. Od prawa, od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. Bo greccy posłowie uznali, że w tej sprawie powinni być razem, powinni być jednością, bo dzięki temu zwiększają szansę, że Ateny, że Grecja uzyska to odszkodowania od Niemiec. Szkoda, że my nie mamy takiej opozycji jak Grecja, bo może wtedy o te odszkodowania byłoby łatwiej.
Odbyły się w Parlamencie Europejskim wysłuchania premierów poszczególnych rządów dotyczących konieczności zreformowania Unii Europejskiej. Dzisiaj już myślę o tym zagadnieniu. Trzeba mówić bardzo głośno. Unia Europejska wymaga reformy. Reformy, która powinna pójść w jakim kierunku, panie pośle?
A to bardzo ważne pytanie i dziękuję za to, bo ja tylko tak przypomnę, że myśmy na początku 2017 roku uzgodnili w Unii Europejskiej, że kierunki tej reformy powinny być przyjęte na szczycie Rady Europejskiej z okazji 60-lecia traktatów rzymskich, a więc wiosną 2017 roku. No, po czym ktoś uznał, że może jednak poczekajmy na wybory w Niemczech, które miały być i były jesienią 2017 roku. Potem się okazało, że nie może rząd w Niemczech powstać przez pół roku. W związku z tym przełożono tą całą sprawę na 2018, drugą połowę. Po czym okazało się, że we Włoszech wygrywają ci populiści okropni, tak? Tworzą rząd i sprawa reformy kompletnie ucichła. Pyta ojciec o kwestię kierunku. No, to jest po pierwsze, ja już myślę, że o tym trochę powiedziałem, kwestia powrotu do wartości, kiedy po dwóch kadencjach byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Jacques'a Delorsa, Francuza, zapytano, czego zabrakło w czasie, kiedy pan kierował Unią Europejską. On odpowiedział, że za mało mówiliśmy o kulturze, a więc o tych rzeczach, które tak naprawdę Europejczyków, Polaków Europejczyków, Francuzów Europejczyków, Niemców Europejczyków, bo nie ma Europejczyków jako takich. Są poszczególne nacje, które są także Europejczykami. To właśnie, to jest fundament tej wspólnej Europy. To jest kultura. W moim przekonaniu trzeba wracać do źródeł, a więc kwestia wartości i także kwestia jednak zmiany systemu głosowania. No bo sytuacja, w której te państwa największe dobierają sobie koalicjantów i przegłosowują jakieś niepokorne kraje. Tak się składa, że z naszego regionu Europy zawsze. No to jest sytuacja, która naprawdę stwarza możliwość, że Europa, że Unia Europejska, jeżeli się już nie znalazła, to znajdzie się na równi pochyłej. Ja przy tym bardzo, bardzo przestrzegam, bo w moim przekonaniu ten projekt europejski, jeżeli miałby mieć realny sens, to tylko wtedy, kiedy każdy kraj, także taki kraj duży, ale jednak może biedniejszy od innych, póki co jak Polska, będzie miał realny wpływ na te decyzje.
Zaproszę widzów i słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania bardzo obszerny i ważny także dla państwa polskiego. Polska, Europa, świat, walka cywilizacji. Oto numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400. I za granicą 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie pośle, na ile pan sąduje, że uda się po tych wyborach najbliższych do Europarlamentu przemodelować scenę polityczną Parlamentu Europejskiego?
Pytanie kluczowe. Myślę, że na pewno, to możemy powiedzieć bardzo jasno, jest to pierwsza sytuacja w ciągu ostatnich 400 lat, czyli od momentu, gdy Parlament Europejski zaczął być wybierany poprzez głosowania, wybory w poszczególnych krajach. Przedtem Parlament Europejski był tworzony przez delegowanie posłów parlamentów narodowych. Od 1979 roku z góry było wiadomo, kto wygra. Że będzie to albo koalicja, taka wielka koalicja chadecko-socjalistyczna, albo z rzadka koalicja chadecko-liberalna, jak to miało miejsce tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Teraz tak naprawdę nie wiadomo, kto wygra. A kto wygra, no to zależy od tego, jak Polacy będą głosować 26 maja, jak będą głosować Brytyjczycy 3 dni wcześniej 23 maja, bo nie wszystkie wybory, nie wszystkie kraje europejskie są tego samego dnia. I teraz po raz pierwszy tak naprawdę możemy docenić wagę swojego głosu, pojedynczego głosu. Uważam, że będzie na pewno dużo więcej konserwatystów, dużo więcej tradycjonalistów, dużo więcej zwolenników Europy Ojczyzn, Europy Narodów, dużo więcej obrońców tradycji i wartości chrześcijańskich. Czy będzie ich więcej niż połowa? To zależy od właśnie tych, którzy będą głosować.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Mieczysław z Kalisza.
Witam, panie Mieczysławie, bardzo proszę.
I ja mam pytanie do pana posła. Przed 4 laty w ramach połajanki ktoś zaatakował, znaczy w Unii Europejskiej, Dromadera, to jest polski samolot rolniczy, który był, znaczy, produkowany w Mielcu, a silniki w turnie sprzętu komunikacyjnego w Kaliszu. Ten samolot był certyfikowany według przepisów amerykańskich i wszedł na rynek w latach 80. roku w Sudanie, a i w tymże samym roku był użytkowany w ilości 2 sztuk we Francji. Ktoś zaatakował, znaczy nie wiem, kto zaatakował personalnie w ramach tych połajanek, ograniczając sposób użytkowania firmy lotniczej, która dzisiaj jeszcze użytkuje, a przecież ten samolot był eksportowany do 24 krajów na wszystkich kontynentach. On już jest w zasadzie nieprodukowany. Może tam szczątki Mielca mogą produkować, ale tu z silnikiem na pewno są kłopoty. Więc czy to był z inicjatywy Urzędu Lotniczego tego Europejskiego jakaś inicjatywa, czy Komisja Europejska, czy Rada Europejska, ktoś z Rady fizycznie próbował narzucić ograniczenia użytkowania tego samolotu polskiej firmie? Kto to jest za to odpowiedzialny? Znaczy, kto był inicjatorem tego mowy? To około 3-4 lat było. Nie wiem, jak ta sprawa była załatwiana, ale taki był incydent po prostu.
Panie Mieczysławie, tak, bardzo, bardzo dziękuję. To szczegółowy przykład z Kalisza, ale myślę na tej kanwie także, panie pośle, warto przypomnieć te niektóre przedwstępne umowy, bardzo niekorzystne dla Polski, jeżeli chodzi o system modernizacji zbrojeniowej, płaszczyzny funkcjonowania naszego wojska. Chociażby wspomnijmy także Karakale. Tych takich błędów strategicznych było znacznie więcej, gdzie de facto przyczyniało się to wszystko do osłabienia przemysłu zbrojeniowego w Polsce.
No tak, z tym, że ten podtekst polityczny, nie tylko rywalizacji ekonomicznej, tutaj też można wskazać. To znaczy, mówiło się w kuluarach w Brukseli, ja o tym powiem wprost, że ten kontrakt na Caracale mógł mieć, mówiąc bardzo szczerze, mógł mieć znaczenie w kontekście poparcia kandydatury Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej przez Francję. Więc podkreślam, to się o tym głośno mówiło. W związku z tym sytuacja, w której jeden człowiek a własną karierę europejską, międzynarodową stawia na szali jako ważniejszą niż interesy polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, jest sytuacją zupełnie niesamowitą. Ale warto także, żeby się zmierzył z takimi zarzutami, bo ciekawe, że Donald Tusk w tej sprawie bardzo głośno milczał. Już milczy przez 5 lat. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Unia Europejska, uwaga, to nie jest żadna sielanka, gdzie tam wszyscy razem maszerują i krzyczą Unia, Unia, czy Europa, Europa, to jest twarda rywalizacja ekonomiczna. I każdy kraj w XXI wieku, także w Europie, także w Unii Europejskiej, walczy o swoje interesy. Nawet jeżeli używa tego Eurospeaku, czyli takiej europejskiej nowomowy, gdzie właśnie mówi o Unii, Europie, o przyszłości wspólnej, to tak każdy walczy o swoje. I Polska musi to samo, czyli dobrze to robimy w tej chwili. Myśmy niestety przyzwyczaili jako kraj przez poprzednie rządy. Przyzwyczailiśmy Europę do tego, że my jesteśmy takimi yes-menami. Mówimy tak, tak na wszystkie propozycje, które przychodzą z Brukseli, Berlina czy Paryża. I nagle w tej chwili Europa Zachodnia jest w szoku, bo polski rząd, polskie władze, polski naród domaga się respektowania naszych interesów. Dlatego oni często nas tak emocjonalnie atakują, bo byli przyzwyczajeni do tego, że po prostu kolejne władze w Warszawie nie broniły interesów naszego kraju.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, z tej strony Dawid, dzwonię z Londynu, aktualnie w Londynie jestem. Chciałem takie pytanie do pana Ryszarda. zadać. Mianowicie chodzi mi o coś takiego, czy pan ma wiedzę na temat takiej białej księgi, co tam rok temu czy dwa lata temu ją podpisywaliście. Co w niej pisze tak dokładnie? I druga sprawa o manifest Ventotene. Czy w ogóle jako Prawo i Sprawiedliwość, czy wy macie po prostu no, taką wiedzę, co to wszystko świadczy, o czym to wszystko świadczy, do czego to prowadzi ta cała Unia? Bo po prostu no, według mojej wiedzy i według mojego tego, to tak wygląda, jakby to wszystko szło z planem Marksa i to po prostu do zniewolenia tam ludzkości, jakiegoś nowego człowieka. To wszystko jest w tym planie, właśnie w tej Białej Księdze jest zapisane tam dokładnie. Czy w ogóle czytaliście tą Białą Księgę, ten manifest Ventotene, tam cała instrukcja jest, co się z Unią Europejską ma stać i jak to wszystko ma na końcu wyglądać. I po prostu no ja twierdzę, że po prostu Unia Europejska nie ma większego sensu. Im wcześniej się to po prostu rozwali, tym będzie lepiej. No po prostu tam jest zarządzanie z centrum z Brukseli, ta kiedyś było ze Związku Radzieckiego, to się nic, niczym się to po prostu nie różni. To jest tak samo jak tu była komuna, tak jest tu na budynku Parlamentu Europejskiego, jak pan wie, tam jest nazwisko Spinelli. Również polecam wszystkim słuchaczom poczytanie, kto to był, jaki to był komunista, co on robił i tak dalej. Czyli po prostu no, te dwie sprawy. Manifest Ventotene i Biała Księga. Czy by się pan mógł odnieść? Dobrze?
Bardzo dziękujemy, panie Dawidzie. Pozdrawiamy Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Bardzo proszę, panie pośle.
Ja powiem w ten sposób, że to, co dzieje się w Unii Europejskiej, to nie jest coś nadzwyczajnego czy szczególnego, niż to, co dzieje się na całym świecie. Mamy do czynienia w tej chwili, na całym świecie, podkreślam to, także w Unii Europejskiej, ze starciem z jednej strony cywilizacji miłości, a z drugiej strony cywilizacji śmierci. A więc te pojęcia naszego polskiego papieża Jana Pawła II tutaj są kapitalnie adekwatne. Myślę, że czasem często mylnie mówimy, że Unia Europejska to czy tamto. Przecież podobne tendencje występują w Kanadzie, w USA, w Australii, występują również w różnych krajach azjatyckich czy afrykańskich, gdzie za wszelką cenę promuje się regulację urodzin, de facto aborcje i tak dalej. Europa jest jakby częścią tego frontu. Nie jest to jakaś... Tutaj Unia Europejska niespecjalnie różni się pod tym względem od tych sił progresistowskich, lewicowych, liberalnych na całym świecie. Ja powiem tak, nie mówmy, że Unia Europejska się skończyła. W Unii Europejskiej toczy się walka. Jeszcze raz podkreślam, tak jak w Polsce toczy się walka między obozem niepodległościowym, patriotycznym, obozem kosmopolitycznym, tak samo w Unii Europejskiej toczy się walka między tymi, którzy chcą Europy, narodów, które ze sobą współpracują, ściśle w sprawach ekonomicznych na przykład, i tych, którzy uważają, że trzeba te kompetencje oddać w kierunku jednego superpaństwa, które tak naprawdę w praktyce politycznej będzie instrumentem działania dwóch państw największych obecnie, czyli Niemiec i Francji.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Grzegorz Zgranowca, Wielkopolska. Chciałem pozdrowić ojca i pana posła, których bardzo szanuję. Chciałem powiedzieć, że będę głosował na PiS, z tego względu, że robicie coś dla Polski. Naprawdę. I nie tylko na terenie Polski, tylko tak samo robicie bardzo dużo dla Polski w Unii Europejskiej. Będę głosował i zawsze głosowałem na PiS. Pan bardzo dużo też dla Polski zrobił. Chciałem tylko to powiedzieć. Dziękuję bardzo, Grzegorz Zgranowca. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Grzegorzu.
No, dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest ważny głos, także dlatego, że my staramy się dotrzymywać obietnic i nie tylko tych przedwyborczych, także tych składanych w trakcie już rządzenia. Myślę, że to ludzie doceniają, a no, zawsze dobro budzi reakcję i myślę, że te różne siły i zewnętrzne, zagraniczne, międzynarodowe i wewnętrzne się jednoczą przeciwko nam, ale to Polacy decydują, kto wygra. Ja wierzę w Polaków.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Niemiec. Chciałem panu europosłowi zadać trzy pytania. Pierwsze, jakby pan poseł wytłumaczył taką różnicę, że jeżeli chodzi o wybory europejskie w Polsce, prawie Platforma dogania PiS, natomiast do wyborów, wyborach krajowych ma dwukrotną przewagę PiS. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jak będzie to wyglądało, jeżeli już głosy zostały podzielone, w Polsce ten jeden głos został przydzielony, natomiast Wielka Brytania będzie startować, no to co z tymi posłami z Wielkiej Brytanii? To coś, tutaj już są ustawy w Polsce przyjęte, oni teraz mają brać udział, więc jak to będzie rozwiązane, czy jest już rozwiązane, czy będzie rozwiązywane? Drugie pytanie, a teraz trzecie. Chodzi o Puszczę Białowieską. Kiedyś pan Wojciechowski, już wspomniany tutaj, pracujący w tym obrachunkowym ciele europejskim, powiedział, że spróbuje wnieść taką jakąś uchwałę, żeby ta sprawa Puszczy Białowieskiej została sprawdzona pod względem właśnie faktów rzeczywistych, bo wiemy, że kornik drukarz dalej niszczy puszczę, natomiast Niemcy chronią swoje lasy. Jest to niesprawiedliwe. PiS teraz jak gdyby odłożył to, żeby nie otwierać następnego frontu. Jak pan to widzi z perspektywy posła? To tyle.
Bardzo dziękujemy panie Januszu. Pozdrawiamy gorąco. Sondaże przedwyborcze to pierwsze pytanie naszego słuchacza. Panie
bardzo, Pyszle. Bardzo ważne. Dziękuję za to. Otóż wypoczynanie jest proste. Ja o tym na początku wspomniałem może zbyt wstrzemięźliwie. Mianowicie bardzo wielu wyborców prawicy, obozu patriotycznego, obozu niepodległościowego uważa, a co mi tam ta Bruksela i Strasburg, jaki oni mają wpływ na nasze życie. Dla mnie liczy się polski parlament, polski prezydent, bo czuję wpływ tego, co dzieje się w Warszawie na moje życie. I dlatego idą na wybory prezydenckie czy parlamentarne, a nie idą na wybory europejskie. I stąd mój wielki apel i dziękuję, że tutaj pan mi dał mi taki pretekst. Mianowicie apel o to, żeby ludzie, którzy kochają Boga i ojczyznę, którzy są za wartościami tradycyjnymi, za wartościami chrześcijańskimi, którzy są przeciwko LGBT, przeciwko gender, tym różnym nowym wynalazkom, bardzo dziwnym, mówiąc tak dyplomatycznie, żeby poszli głosować. Bo inaczej okaże się to, o czym pan mówił, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość ma porównywalne poparcie, czy niewiele większe niż Platforma, czy Koalicja Europejska.
No właśnie, Koalicja Europejska, to może warto się zatrzymać, bo to jest taki przedziwny także zlepek. No, tam nie ma wspólnego programu, nie ma wspólnego mianownika. No de facto jest to koalicja zawiązana tylko i wyłącznie na te wybory do Europarlamentu, bo ja osobiście sobie, panie pośle, nie wyobrażam, że ten twór jest w stanie przetrwać dłuższy okres czasu jako rzeczywiście koalicja programowa, która chce uczynić coś konkretnego, dobrego dla Polski, także na arenie międzynarodowej.
Ale proszę ojca, ja zwracam uwagę, że ja powiem nawet dokładną datę, kiedy ci państwo się rozejdą. To jest 2 lipca tego roku, kiedy nastąpi ukonstytuowanie się Parlamentu Europejskiego i europosłowie wybrani pójdą do poszczególnych frakcji, grup politycznych. Więc tam część Platformy pójdzie do Chadecji. Już wiadomo, że pan Miller, jeżeli będzie wybrany w Wielkopolsce skądinąd, no to pójdzie do socjalistów. Słyszymy o jakichś sondażach, że będą przedstawiciele zielonych, no właśnie ci, którzy tam Puszczę Białowieską załatwiali, to oni pójdą do zielonych. Z kolei Nowoczesna ma pójść do liberałów, a więc już policzyłem 4 frakcje. A więc towarzystwo się rozpiesznie natychmiast po wyborach. Apel o to, żeby pójść i żeby rzeczywiście te wyniki były podobne jak w wyborach do polskiego parlamentu, czyli wyraźna przewaga Prawa i Sprawiedliwości. Drugie pytanie odnośnie mandatów po Brytyjczykach. To się rozstrzygnie w maju i jeżeli Wielka Brytania, jest bardzo prawdopodobny scenariusz, że Brytyjczycy jednak pójdą do urn. Już brytyjskie partie polityczne prowadzą kampanię, nawet pan Rostowski ma startować z Londynu, jeden z nich, to wtedy będzie unieważniony ten podział mandatów nowych, czyli Polska będzie miała 51, a nie 52 mandaty i będzie też 70 parę miejsc dla Brytyjczyków, ale uwaga, być może na parę miesięcy, a być może Wielka Brytania zostanie w Unii, więc na dłużej. Natomiast wtedy podkreślam jeszcze raz, że ten pula mandatów po Brytyjczykach będzie jakby znowu im przywrócona. Co do Puszczy Białowieskiej, dobry przykład, jeden z wielu przykładów podwójnych standardów. I to mamy to wszędzie. Gdy chodzi o praworządność, gdy chodzi o Trybunał Konstytucyjny, gdy chodzi o ekologię. To znaczy, wam Polacy nie wolno tego, co nam, zachodnioeuropejczykom, wolno. Pan prezydent Francji może podejmować inicjatywę poszerzenia kompetencji władzy wykonawczej, gdy chodzi o wybór sędziów i cisza w Unii Europejskiej. Ale jak mający mandat demokratyczny polski rząd usiłuje zamienić wymiar niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości, to tutaj wielkie gwałtu rety. Podobnie, gdy chodzi o kwestie ekologiczne, że cisza kompletna, gdy Niemcy robią porządek w swoich lasach, bardzo konsekwentnie i twardo, ale wielkie ajwaj, gdy chodzi o kwestie Puszczy Białowieskiej. Podobnie, gdy chodzi o trzczał dzików. I tu możemy te kwestie mnożyć. To ja pamiętam...
Przekop Mierzei Wiślanej.
No, oczywiście, że tak, ale Trybunał Konstytucyjny. No, pamiętam, jak bardzo nas atakowano za to, że my robimy reformę Trybunału Konstytucyjnego. Robili to na przykład Holendrzy z panem Timmermansem na czele, a więc przedstawiciele kraju, gdzie nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Robił to pan Juncker, a także szef MSZ-u Luksemburga, a więc przedstawiciele kraju, gdzie Trybunał Konstytucyjny zlikwidowano. I tu jakoś Bruksela w ogóle nie miała żadnych problemów, tak jak Bruksela nie miała żadnych problemów, gdy co tydzień się, co sobotę w momentach francuskich miast pałuje się ludzi i to nie stanowi żadnego problemu dla Brukseli, ale dla Brukseli stanowi problem kwestia praworządności w Polsce, że jest kompletnie wydumana.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, tu mówi Paweł z Opola. Pozdrawiam ojca i posła. Panie pośle, ja należę do tej grupy osób, które nie pójdą na wybory, a z tego powodu, że z krajową polityką to się z wami zgadzam, a co chodzi o zagraniczną, to absolutnie nie. To wiele Polaków mi mówi, ja jeżdżę po kraju, po wschodzie, z zagraniczną jest tak, rusofobia, poddaństwo amerykańskie i żydowskie, byle jaki ochroniak zadzwoni, to by już na kolanach, albo ta konferencja, żeby konferencję zrobić w kraju, żeby na którego trzeba napaść na Iran, to się, dla mnie to się w głowie nie mieści. W głowie mi się nie mieści. Żeby, i oni jeszcze mówią, żeśmy awansowali do pierwszej ligi. Albo piekło. Panie pośle, jeszcze takiego ambasadora nie widziałem, żeby bronił ukraińskich interesów, a nie polskich.
Panie Pawle, już nie jest ambasadorem.
Ale nie jest, ale był. Tak. Ojcze drogi, był. I długo nie był ściągnięty. I Polacy interweniowali. Długo nie. Długo. I oni by go dalej nie chcieli. On bronił nie polskich interesów. To, a druga sprawa, ojcze kochany. Teraz byłem na Ukrainie, taki dostałem okrzań, że tak powiem kolokwialnie, od Polaków, od Polki Księgowej, która miała wielkie pretensje. Bo i masoneria rozbiła kościół na Ukrainie. A to jest kościół Jezusa Chrystusa, a nie amerykańsko-żydowski. Że oni mają jakie prawa. I ten epitafiusz, który tam jest wybrany, i on mówi, że Bandera to jest błogosławieństwo Boże. A biskup Mokrzycki wziął przy udział. To się w głowie nie mieści. A ona mnie bezczała.
Panie Pawle, no? bardzo dziękuję, panie pośle. Relacje polsko-ukraińskie, trudna sprawa. To na pewno, i myślę, że przy tym się chociaż na chwilę w naszej refleksji zatrzymajmy. Polska uczyniła bardzo wiele dla Ukrainy, jeżeli chociażby chodzi o wsparcie aspiracji proeuropejskich. Ukraina jest teraz po wyborach prezydenckich. Natomiast no, widzimy, że tych różnego rodzaju zawirowań w relacjach polsko-ukraińskich i spraw do wyjaśnienia jest bardzo wiele.
To prawda. Ja uważam, że nie wolno na ołtarzu dobrej współpracy z Kijowem, a ja jestem zwolennikiem dobrej współpracy z Kijowem, ponieważ jest w polskim interesie, żeby między nami a Rosją istniało państwo, które nas po prostu rozdziela. To po prostu jest polski interes. Natomiast nie wolno na ołtarzu tej współpracy poświęcać pamięci naszych rodaków zamordowanych tylko dlatego, że byli Polakami na Wołyniu. Mówię to jako człowiek, którego ojciec w okresie wojny jeszcze jako dzieciak mieszkał w osadzie Prusy między w okolicach Równego na Wołyniu, między Równym a Łódzkiem dokładnie. A także w rodzinie mojego teścia, wiadomo, też były ofiary śmiertelne z rąk Ukraińców. Ja jestem za dobrymi relacjami z Ukrainą. Nam się Polsce opłaca, żeby żebyśmy reprezentowali Unię Europejską wobec Ukrainy, a także w drugą stronę. Natomiast oczywiście musimy cały czas domagać się, żeby pamięć o naszych rodakach była no nie tylko respektowana, ale żeby słowo przepraszam za to ludobójstwo, bo to było ludobójstwo, żeby padło. Ta jest sytuacja, nowy prezydent, odszedł prezydent, który no, trochę się kłaniał temu elektoratowi nacjonalistycznemu i ścigając się o ten elektorat, uznawał właśnie Banderę i to był dla niego punkt odniesienia. Nowy prezydent, zobaczymy jaki będzie. Ja nie uważam, żeby Ukraina miała skręcać w kierunku Rosji pod nowym prezydentem. A jeszcze do pana Pawła jedna taka uwaga, że pamiętam, że nas oskarżano w swoim czasie przed wyborami, że jak PiS dojdzie do władzy, to będzie wojna z Rosją. No nie ma wojny z Rosją, jest nawet wzrost relacji handlowych.
Sojusz polsko-amerykański, konieczność dla naszego państwa. Myślę, że warto także to zagadnienie, panie pośle, dotknąć.
Bardzo ważne zagadnienie. Trzeba powiedzieć też, ja nie jestem dyplomatą. Trzeba z Amerykanami rozmawiać językiem interesów, bo oni to rozumieją. Tak, nam, Polsce, bardzo się opłaca to, że jest to nasz sojusznik geopolityczny, militarny, także gdy chodzi o energetykę. Ale jednocześnie należy się domagać, aby o Polsce mówiono językiem prezydenta Trumpa, a więc o Polsce jako kraju o wielkich zasługach historycznych, a nie słowami pana sekretarza stanu Pompeo, który tam mówił o jakichś roszczeniach bez żadnych podstaw.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Eugeniusz z Kościerzyny.
Witam, panie Eugeniuszu.
Moje takie... Taka sugestia, bo dużo spraw bardzo ciekawych. Przebywam ponad 30 lat też w Niemczech i odnośnie no, tej walki cywilizacyjnej, no będzie okropne, starania są wielkie w Niemczech. Przed Wielkanocą opuścili Niemcy i już tydzień przed Wielkanocą, jak AfD zaczęła swoje plakaty wywieszać swoich tam konkurentów, jest zawieszone. Ja pochodzę z Kościerzyny, z Pomorskiego, no to wiadomo, że to jest kolebka tu Tuska i niestety to nasze PiS, gdzie ja tyle sympatyzuję, ja ich tyle namawiam, weźcie się za robotę, walka będzie straszna. Mówię, Niemcy w tej chwili bardziej oplakotowali jako blisko koło Kolonii, to miasteczko i Kolonia, jak do swojego Bundestagu. U mnie w Kościerzynie jeszcze dotychczas jednego plakaciku i w marcu czy w kwietniu bodajże był... Pan minister Selin, bardzo sympatyzuje z nim. Wiecie, ile państwo przyszło? 12 ludzi. Weźcie, mam prośbę do pana posła, no weźcie, ruszcie to Pomorze. No widzicie, te sondaże nawet jest bardzo, bardzo źle. Mówię, Niemcy się no tak przykładają. U nas w tej chwili jeszcze nie ma nawet, nie ma ludzi, nie ma nawet rozmów, a teraz przyjdzie 1 maj. Można już w Niemczech i SPD swoje stoiska mają i tym jeszcze żeśmy się pokłócili, bo traktują tą Polskę, wiadomo, to jeszcze przyatakowaliśmy się, jeszcze pokłóciliśmy. U nas flauta. Panie pośle, i tego, zróbcie większą kampanię, zróbcie, bo tu każdy głos się liczy, nawet takich jak ten pan z Opola. No trzeba przekonać, bo Pomorskie jest tego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Kościerzyny, Moherków i księdza kapelana Mariana. Wszystkiego Bóg dobrego
zapłać.
I do walki.
Z Panem Bogiem. Czasu niewiele pozostało, panie pośle.
To prawda, to jest apel, ważny apel. Dziękuję za to. To jest kwestia mobilizacji naszych struktur, naszych sympatyków, nas samych. Ja akurat kandyduję z Warszawy i okolic Warszawy, powiatów około warszawskich. Ciężko pracuję, ale oczywiście przekażę te ważne uwagi pana z Kościerzyny, z Kaszub i myślę, że no, trafią na podatny grunt.
Myślę, że także nasze obywatelskie zaangażowanie jest bardzo ważne. Rozmowy przy stole, docieranie z informacją do tych wszystkich ludzi, których spotykamy, bo wszystkiego nie da się zaplanować w ramach kampanii, prawda?
No, oczywiście ja myślę, że kontakt taki interpersonalny jest czasem kluczowy, także pora zgoda.
Panie pośle, jeszcze myślę dosyć istotna sprawa, do której chciałbym powrócić, bo o ekonomii mówiliśmy dosyć wiele. Poziom absorpcji środków unijnych przez rząd za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u to był poziom żenująco niski. Wiele zaniedbań w tym czasie poczyniono. Teraz ta sprawa wygląda zupełnie inaczej, ale przypomnij chociażby te ogromne środki strukturalne, które były zagrożone w tak wielu województwach.
Ja bardzo się cieszę, że rozmawiam z kimś, kto tak dobrze zna tematykę europejską. Ja jestem od już 10 lat koordynatorem Komisji Kontroli Budżetu mojej frakcji politycznej Konserwatystów i Reformatorów. Ja pamiętam, jak podjęliśmy decyzję, że wysłamy delegację do Polski zapytać, sprawdzić, co się stało z 5 miliardami przeznaczonymi na polskie koleje. I pamiętam wtedy działalność pana Sławomira Nowaka, ministra, który teraz przyjął obywatelstwo Ukrainy, skądinąd i pracuje na rzecz ukraińskiego państwa. Skądinąd ciekawostka, jeden wicepremier kandyduje z Wielkiej Brytanii do Europarlamentu, drugi minister przyjmuje obywatelstwo ukraińskie i pracuje dla Ukrainy. Dziwna ta platforma czasami, a może właśnie nie dziwna. Natomiast tak, to się bardzo poprawiło, ale muszę powiedzieć jeszcze jedną kluczową rzecz, że tutaj jest też rola samorządów i muszę powiedzieć, że czasem jak Platforma krytykuje poziom wydatkowania środków unijnych, to mam wrażenie, że krytykuje sama siebie, bo akurat w tych miastach rządzi. A to jest sprawa kluczowa, bo jeszcze raz podkreślam, zborem godnym tej sprawy. To jest ostatni budżet, ten 7-letni nowy, gdzie Polska będzie na plusie. Więc trzeba te pieniądze wykorzystać.
Rolnicy i dopłaty dla rolników to środowisko bardzo pokrzywdzone, jeżeli chodzi o ten wymiar tej tak zwanej solidarności europejskiej, bo dopłaty dla rolników w Polsce jedne z najniższych w Unii Europejskiej.
To prawda. Oczywiście pewnie Platforma nas pocieszy, że na Litwie są jeszcze mniejsze, ale to żadne pocieszenie. Kiedy wchodziliśmy do Unii, te dopłaty były na poziomie 2,5 razy mniejszym niż konkretnie Holandia, Niemcy, Włochy. A ja muszę powiedzieć, że to trzeba powiedzieć bardzo, bardzo twardo. Przez 17 lat, tak 17 lat, 4 rządy. 2 rządy z SLD, 2 rządy z Platformą, 1 rok rządu Mazowieckiego. PSL był w tych 5 rządach 17 lat. I muszę powiedzieć, że partia, która brała odpowiedzialność także za negocjacje, która też wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej na tych właśnie warunkach, gdy chodzi o rolnictwo, dzisiaj ośmiela się atakować rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest rzecz zupełnie niebywała. Chciałem powiedzieć, że ten nowy budżet unijny, tak okrojony dzięki także pani komisarz Bielikowskiej, również uderza w rolnictwo w Polsce. Jestem przekonany, że uda się to zmienić. Natomiast też podkreślam, że tutaj trzeba zawiązać sojusze. Dobrze, że Polski ma tego świadomość.
Sojusze są koniecznością. Polska zdradziła solidarność Grupy Wyszehradzkiej za rządów pani premier Ewy Kopacz. Czy to zaufanie w Grupie Wyszehradzkiej udało się odbudować, panie pośle?
W dużym stopniu tak. A też, żeby było jasne, to nie jest tak, że w Grupie Wszechradzkiej jest pełna jedność we wszystkich sprawach. To jest 4 państwa, V4, które różnią się w różnych sprawach, natomiast mają jedną taką podstawową świadomość, że warto działać razem, bo wtedy wszyscy razem jesteśmy silniejsi. Nawet jeżeli się różnimy, gdy chodzi o my i Węgry, gdy chodzi o Rosję, my, Czechy i Słowacja, gdy chodzi o pracowników delegowanych, bo tu nas niestety Macron podzielił, ale działajmy razem. Ja pamiętam do dzisiaj słowa, które skierował między innymi do mnie były czeski premier, który był w Brukseli, który powiedział, im bardziej nasi zachodni sąsiedzi pytają, a po co wy ze sobą pracujecie, to trzeba bardziej współpracować. To był Petr Nečas, jedyny katolik, skądinąd w dziejach Czechosłowacji, Czech, premier w Pradze. Wydaje mi się, że te słowa są bardzo, bardzo, bardzo mądre. Trzeba współpracować, bo wtedy jesteśmy silniejsi wobec naszych sąsiadów na zachodzie.
I ostatnie pytanie w tej części. Projekt Międzymorza to realny projekt, czy jakiś mityczny twór?
Realny, nabierający kształtów. I tutaj zachowanie Niemiec najciekawsze. Niemcy starały się najpierw to zlekceważyć, przemilczeć, potem krytykować. No w końcu okazało się, że chcą być obserwatorem w tym projekcie, więc wydaje mi się, że najlepszą recenzję, taką pozytywną, Berlin tutaj dał.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, rozmów niedokończonych. Polska, Europa, świat, walka cywilizacji, wachlarz tematów, który poruszyliśmy. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2018. Bardzo gorąco dziękuję, panie pośle. I dziękuję Państwu, widzom telewizji TVN i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.